Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mesior, to jest program Sprawki Okiem Katolika rano. Jest wtorek, 12 września, święto Najświętszego Imienia Maryi, święto trzeciej klasy. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie, natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj, aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Watykan. W miniony czwartek papież Franciszek opublikował najnowsze nagranie z okazji przypadającego w tym roku na niedzielę, 24 września, Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy. W nagraniu Ojciec Święty wzywa do szerszej integracji migrantów. Jego zdaniem społeczeństwa powinny przyjmować ludzi, chronić ich, wspomagać i integrować, bez rozróżniania lub wykluczania kogokolwiek. Pod koniec nagrania papież stwierdził, że migracja będzie w przyszłości wzbogacać historię. Niestety papież Franciszek po raz kolejny już wchodzi w narrację międzynarodowej lewicy, która chce zmuszać społeczeństwa do asymilowania się z masami anonimowych, często islamskich imigrantów, co prowadzić ma między innymi wprost do wymarzonego przez lewicę zupełnego wypłukania tożsamości kulturowej narodów. Włochy. Jak donosi amerykański dwutygodnik katolicki National Catholic Register, powołując się na dane włoskiego Narodowego Instytutu Statystycznego, Włosi coraz rzadziej uczęszczają na niedzielne msze święte. Według najnowszych badań zaledwie 19% włoskich katolików spełnia niedzielny obowiązek wysłuchania mszy świętej. Dla porównania, w roku 2001 liczba ta była dwukrotnie większa. Raport z roku 2001 wskazywał też, że tylko 16% włoskich obywateli przyznało się, że w ciągu roku ani razu nie było na mszy świętej, nie licząc okazji typu pogrzeb czy ślub. Dziś taką postawę przyjmuje co trzeci Włoch, przede wszystkim między 14 a 24 rokiem życia. Instytut wskazuje też, że jednym z głównych powodów zaniechania praktyki wiary na Półwyspie Apenińskim była rzeczywistość covidowa, czyli powszechne zamykanie kościołów i dyspensy od niedzielnego obowiązku wysłuchania mszy świętej. Gdyby 4 lata temu ktoś zapytał mnie, jaka według mnie jest przyczyna takiego stanu rzeczy, powiedziałbym, że ogromna ofensywa świata na człowieka i odciąganie go od kościoła. Dziś niestety wskazałbym, że największy wpływ na sytuację ma sam kościół, w którym przez ostatnie 60 lat herezja modernizmu wypłukała niemal wszystko, co dla młodych ludzi może być w kościele pociągające, czyli prawda. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych lub jak dziś informacji o określonym kulcie, dawka. Dziś święto Najświętszego Imienia Maryi. Kult Najświętszego Imienia Maryi zaczął się rozwijać w hiszpańskiej diecezji Ciencia, która otrzymała pozwolenie na obchodzenie tego święta 15 września w oktawę narodzenia Najświętszej Maryi Panny. W kolejnych stuleciach święto ku czci imienia Matki Bożej zdobyło popularność także w Polsce, Austrii i niektórych katolickich księstwach Niemiec. Wiązało się to z wielkim zwycięstwem, jakie król Polski Jan III Sobieski odniósł 12 września 1683 roku nad wojskami osmańskimi. Polski monarcha, jako wielki czciciel Najświętszej Maryi Panny, zmierzając do Wiednia, zatrzymał się w sanktuarium maryjnym w Piekarach Śląskich. W dniu bitwy król służył do mszy świętej i nakazał wypisać imię Maryja na chorągwiach rycerskich. Po zwycięstwie wystosował list do papieża Innocentego XI, którym przypisał triumf Matce Bożej. Papież zdecydował wówczas rozszerzyć święto Najświętszego Imienia Maryi na cały świat, a dniem obchodu miała być niedziela po święcie Narodzenia Matki Bożej. Papież Święty Pius X przeniósł święto na 12 września, dzienną rocznicę bitwy pod Wiedniem. Szwajcaria i cały świat zachodni. Polska Fundacja Instytut Analiz Płci i Seksualności, ona i on, ostrzega przed implementacją nowej klasyfikacji chorób i zaburzeń Światowej Organizacji Zdrowia. Choć klasyfikacja ta zaczęła obowiązywać już w styczniu ubiegłego roku, to dopiero pod koniec stycznia tego roku kończy się czas na tłumaczenie jej na języki narodowe. Następnie zmiany mają zostać wdrożone do prawodawstwa wszystkich państw należących do WHO. Cóż takiego wprowadza nowa klasyfikacja chorób? Między innymi kategorię tzw. nieszkodliwej pedofilii, zastępując pedofilię pojęciem zaburzenia pedofilnego, klasyfikowanego jedynie wtedy, jeśli owe pedofilskie zachowania są stałe, uzewnętrzniane i przeszkadzają drugiej osobie. Inne zmiany to ostateczne wykreślenie tzw. homoseksualizmu z listy zaburzeń, jak również fetyszyzmu i sadomasochizmu. Natomiast zaburzenia tożsamości płciowej zostały przeniesione z kategorii zdrowie psychiczne do kategorii zdrowie seksualne, a pojęcie płeć biologiczna zostało zastąpione tzw. płcią odczuwalną. Mimo że nie oglądam już telewizji, w ciemno zakładam, że informacji tych nie usłyszelibyśmy w mainstreamowych mediach. Francja. Francuski dziennik Le Figaro informuje, że prezydent Francji, pan Emmanuel Macron, poważnie rozważa zorganizowanie referendum w sprawie migracji. Francja coraz częściej staje się ofiarą brutalnych zamieszek spowodowanych przez ludność niefrancuską. Jednak fakt, że przez wiele lat kraj ten słynął z bardzo otwartego podejścia do przyjmowania cudzoziemców, czyni pomysł referendum szczególnie interesującym. Propozycje odwołania się do opinii obywateli prezydent zaprezentował podczas sierpniowego spotkania z liderami francuskich partii politycznych. Pomysł referendum poparli Republikanie oraz partia Zgromadzenie Narodowe pani Marine Le Pen. Także francuska opinia publiczna chciałaby wypowiedzieć się w ten sposób w kwestii migracji. Organizację referendum w tej sprawie według sondażu popiera 65% respondentów. Kto stanowi i co ma w głowie pozostałe 35% Francuzów, dla mnie osobiście wciąż jest zagadką. Stany Zjednoczone. W minionym tygodniu odbyło się zamknięte spotkanie republikańskich senatorów w sprawie ich strategii politycznej. Jeden z doradców partii republikańskiej, pan Stephen Law, omówił najnowszy wewnętrzny sondaż zamówiony przez partię, według którego do przeciętnego wyborcy republikanów nie przemawia już określenie pro-life. Zdaniem analityków określenie pro-life zaczęło być kojarzone jako sprzeciw wobec każdego rodzaju aborcji. Tymczasem zarówno wielu wyborców, jak i polityków związanych z partią republikańską nie jest za całkowitym zakazem zabijania nienarodzonych, dopuszczając tę praktykę w określonych przypadkach. Oznacza to najprawdopodobniej, że ta teoretycznie konserwatywna, przynajmniej w porównaniu do partii demokratów, partia zaniecha niedługo określania samej siebie jako pro-life. Planuje się teraz podczas spotkań z wyborcami zaznaczanie, że jest się zwolennikiem życia, ale i tu wymienia się wszystkie sytuacje, w których można zabić dziecko. Dla mnie tematyka jest o tyle bolesna, że uważam, że większość inicjatyw pro-life na świecie mówi i działa jakby nie rozumiało geniuszu, niestety szatańskiego geniuszu, lewicy. Być może niedługo rozwinę tę myśl. Na razie powiem, że jest to tylko moje osobiste zdanie. Wiele haseł mówionych przez pro-life tak naprawdę osłabia ich własną pozycję. Stany Zjednoczone i prawie cały świat. Kto zna Duolingo? Jest to jedna z najpopularniejszych komórkowych aplikacji do nauki języków obcych. Ostatnio firma bardzo zintensyfikowała swoją kampanię na rzecz promocji tzw. osób LGBTQ i wszystkie inne literki. Na początku września jedna z Amerykanek zauważyła, że jej syn, korzystając z Duolingo, natknął się na edukacyjny przykład, którego bohaterami były tzw. osoby LGBTQ i inne literki, i postanowiła zgłosić to konserwatywnym mediom. Moje dzieci kilka razy już pokazywały mi podobne przemycenia w tej aplikacji. Podłość całej tej sytuacji polega na tym, że po wielu miesiącach korzystania z niej, konieczność zmiany na inną aplikację byłaby dosyć sporym utrudnieniem. W odpowiedzi na wszelkie tego typu wątpliwości zespół Duolingo nagrał filmik na TikToka, którym drwi z osób, które nie zgadzają się na promocję ideologii LGBTQ i inne literki w aplikacji. Pomimo tego, że z aplikacji korzysta bardzo dużo dzieci. Polska. Jak donosi portal Onet.pl, lewackie organizacje pozarządowe wystosowały apel do katolickiego wydawnictwa WAM z powodu treści zamieszczonych w jednym z podręczników do religii. Organizacjom nie przeszkadza, rzecz jasna, niestety bardzo modernistyczne, rozmyte podejście do katechezy najmłodszych. Przeszkadzają zaś przytoczone w podręczniku słowa świętego Dominika Savio: wolę umrzeć niż zgrzeszyć. W apelu podpisanym przez takie organizacje jak m.in. Komitet Obrony Demokracji, Fundacja Diversity.pl czy Wolna Szkoła czytamy: My, osoby aktywistyczne, wyrażamy oburzenie związane z umieszczeniem w podręczniku do religii do klasy trzeciej szkoły podstawowej Jezu, czekamy na Ciebie, słów wolę umrzeć niż zgrzeszyć. Zacytowane powyżej zdanie może bardzo mocno wbić się w psychikę dzieci, powodując problemy z samoakceptacją, czy budować poczucie winy lub realną chęć targnięcia się na własne życie. Ciekawe, czy sprawa ta będzie miała jakiś ciąg dalszy. Irytujące dla mnie osobiście jest to, że te wszystkie polskie środowiska lewicowe tak naprawdę nie są w stanie wymyśleć niczego same z siebie. To jest kalka wprost z wytycznych płynących z Zachodu. A na Zachodzie coraz bardziej wprost, otwarcie atakuje się wszelkie treści katolickie jako wykluczające, traumatyzujące, czy też będące mową nienawiści. Tym fundacjom w Polsce, które wystosowały ten list, najprawdopodobniej nie przeszkadzałoby, a pewnie wręcz przeciwnie, zdanie w podręczniku dla dzieci: możesz mieć taką płeć, jaką chcesz. Albo obecność na lekcjach z najmłodszymi, tęczowych seks-edukatorów. Moim zdaniem w Polsce jest wciąż bardzo niska świadomość tego, czym jest ta cała rewolucja neomarksistowska, kim są globaliści, czym jest globalizm. Mało jest rzeczy, które może nie denerwują, ale trochę niepokoją mnie. Tak jak lekceważenie przez polskie środowiska konserwatywne tego, co lewica kroczek po kroczku bardzo misternie próbuje w Polsce wprowadzić. Na przykład dla uproszczenia proponuję przyjąć taką zasadę, że im bardziej coś jest groteskowe, tym bardziej niebezpieczne. Na przykład to, że kilka podmiotów, teoretycznie polskich, pisze w oficjalnym piśmie: my, osoby aktywistyczne, naprawdę nie powinno wzbudzać naszego śmiechu, ale opór. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Jak już wielokrotnie powtarzaliśmy, modernizm nie bierze jeńców, nie pozostawia żadnego aspektu religii katolickiej nietkniętym. Usiłuje wypaczyć i wypłukać z katolickości każdy element naszego życia. Omawialiśmy chociażby pojęcie miłosierdzia, przez wypaczenie którego doprowadzono rzesze katolików do przeświadczenia, że niezależnie jak się żyje, jakoś to będzie. Pan Bóg jest miłosierny. Jest tak miłosierny, że zapomniał o swoim drugim przymiocie, czyli sprawiedliwości. Absolutnie więc, katoliku, nie martw się swoją grzesznością. Na tym natomiast modernizm nie poprzestaje. Na wypadek, gdyby jednak któryś katolik dopuszczał jeszcze, że grzech to sprawa poważna, a zbawienie nie jest jednym z praw człowieka. Modernizm najzwyczajniej w świecie wypacza w świadomości człowieka w ogóle pojęcie grzechu. Myślę, że nie przesadzę, chociaż zabrzmi to trochę groteskowo, jeżeli powiem, że ogrom katolików do niedawna całą ludzką grzeszność miał już w swoim wyobrażeniu zawężoną do spraw cielesnych. Mój drogi słuchaczu, szybki test. Czy możesz teraz z pamięci wymienić 7 grzechów głównych? Dam Ci 10 sekund. Pycha, chciwość, nieczystość, zazdrość, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, gniew i lenistwo. Jeżeli my możemy mieć problem z pamiętaniem o tych grzechach, to dopiero katolik letni. Nie chodzi mi oczywiście o to, że jesteśmy jakimś elitarnym klubem. Natomiast jeżeli ktoś regularnie słucha treści okołokatolickich, jasnym jest, że troszczy się o sprawy wiary. Naprawdę, nie ma przesady w tym, jeżeli powiem, że jeszcze do niedawna bardzo duża część nominalnych katolików myślała sobie, że coś tam było na katechezie kiedyś o tych 7 grzechach głównych, ale jasnym jest, że Bogu tak naprawdę chyba jednak chodzi głównie o te sprawy łóżkowe. Natomiast taka świadomość również nie jest już aktualna. Przez ostatnie 10 lat zrobiono naprawdę dużo, by świadomość katolika o czystości również zmienić w jakieś mgliste, nieprecyzyjne, nieuchwytne wyobrażenie. Obecnie ma miejsce potężna ofensywa, w której otwarcie homoseksualni kapłani dopuszczeni są do nauczania, a kardynałowie mówią o niewykluczaniu nikogo, a skoro nazywanie czegoś grzechem śmiertelnym jest wysoce nieinkluzywne, ogrom katolików na Zachodzie spraw czystości również raczej już nie łączy z moralnym życiem katolickim. Do czego więc sprowadzono grzech? Skoro najpierw grzeszność zawężono do problemów z czystością, a następnie nieczystość też jakoś zrehabilitowano i już jakby grzechem nie jest, to jakie jest dziś wyobrażenie wielu katolików o grzechu? Jest to, uwaga, bycie niemiłym. Coraz więcej katolików na pytanie, czy grzeszysz, wydaje się odpowiadać: oczywiście, nie zawsze jestem życzliwy i miły. Nie mówię o każdym katoliku, szczególnie o takim, który nie zanurza swojego rozumu w lepkim syropku modernizmu. Natomiast im mniej katolik, czyli szczególnie katolik młody, obcuje z treściami prawdziwego katolicyzmu i ma jedynie kontakt z tą dzisiejszą modernistyczną papką, tym bardziej jest absolutnie przekonany, że Bóg chce, żeby on był po prostu dobry, w rozumieniu miły. Gdy zapyta się taką osobę, czy skłamała, czy jest chciwa, czy może nie zachowała umiaru w jedzeniu i piciu, a może była leniwa, napotkać można często nierozumiejące spojrzenie, wydające się mówić: czy my żyjemy w średniowieczu? Przecież to wszystko to są takie ogólne wskazówki od Pana Boga, żeby pomóc mi być dobrym, czyli uprzejmym i miłym, czy nie? No, nie. Dlatego w najbliższych kilku rozprawkach pojawiać się będą omówienia 7 grzechów głównych. Mój drogi słuchaczu, proszę Cię, napisz, jeżeli masz ochotę, w komentarzu, czy uważasz, że przesadzam i że powszechna świadomość katolików o grzechach jest wystarczająca. Maryjo, posłuż się mną dziś jak chcesz. Wykorzystaj mnie jak chcesz. Byle tylko, choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia. Poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie sprawki okiem katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz komentarz. Jeżeli chcesz wesprzeć zespół Sprawek Okiem Katolika najmniejszą chociaż kwotą, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim bardzo dziękuję i przypominam, że 24 września kolejna msza święta w intencji o Boże błogosławieństwo dla wszystkich patronów tej pracy. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Najświętsza Panno Maryjo, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia jutro. Przeżyj ten dzień z Panem Bogiem.